Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Szwecja i Finlandia złożyły wnioski do NATO, a sam sojusz przygotowuje się na wzmożone cyberataki rosyjskich hakerów. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Dziś 85. dzień wojny na Ukrainie. Rosjanie nie rezygnują ze zdobycia obwodu ługańskiego. Obecnie kontrolują przeważające terytoria tej części Donbasu. Główne ataki kierują na miasto Siewierodonieck. W obwodzie trwają intensywne walki. W nocy z wtorku na środę Rosjanie ostrzelali rejon miejscowości Sumy. Na terytorium Ukrainy spadło kilkanaście rakiet Grad wystrzelonych z rosyjskiej strony granicy. Rosjanie prowadzili również ostrzał artyleryjski. Z kolei w miejscowości Awdijivka w obwodzie donieckim spłonęła szkoła ostrzelana amunicją fosforową. O użyciu zakazanego rodzaju amunicji poinformowały władze obwodu donieckiego. Od 24 lutego Rosjanie zniszczyli lub poważnie uszkodzili 416 placówek oświatowych w rejonie Doniecka. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii informuje, że od początku inwazji siły rosyjskie straciły ponad 28 tysięcy żołnierzy. Straty rosyjskie to również ponad 1200 czołgów, ponad 3000 bojowych pojazdów opancerzonych, 500 dział oraz wyrzutnie rakiet, systemy obrony przeciwlotniczej, samoloty i śmigłowce. Zestrzelono też ponad 100 rosyjskich rakiet. Unia Europejska przekaże w tym roku Ukrainie zaatakowanej przez Rosję dodatkowe wsparcie finansowe do 9 miliardów euro. Zapowiedziała to przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Jest to pakiet nisko oprocentowanych pożyczek jako doraźna pomoc, ale Komisja przewiduje też bezzwrotne dotacje. Komisja Europejska zdecydowała też o udostępnieniu 248 milionów euro Polsce oraz czterem innym krajom, do których trafiają uchodźcy z Ukrainy. Chodzi o Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Celem jest wsparcie systemów przyjmowania uchodźców i zarządzania granicami. Państwa mogą wykorzystać fundusze, aby zapewnić uchodźcom natychmiastową pomoc, żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował stworzenie geopolitycznej wspólnoty europejskiej. To rozwinięcie idei wspomnianej wcześniej przez prezydenta Francji i odpowiedź na trwające wiele lat procesy przyjmowania nowych krajów do wspólnoty. Projekt zakłada, że jeśli jakiś kraj będzie spełniał unijne standardy w takich dziedzinach jak rynek wewnętrzny czy energia, mógłby uczestniczyć jako obserwator bez prawa głosu w spotkaniach ministrów z krajów członkowskich. Mógłby też korzystać z unijnego dofinansowania. Szwecja i Finlandia złożyły w Brukseli wnioski o przyjęcie do NATO. Ambasadorowie tych krajów przy Sojuszu Północnoatlantyckim spotkali się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Przewiduje się, że proces akcesyjny potrwa tylko kilka tygodni. Po jego zakończeniu protokoły muszą być podpisane przez wszystkich sojuszników, a później rozpocznie się procedura ratyfikacyjna dokumentów w państwach członkowskich. Na każdym z etapów przewidziano przyspieszone procedury. Jest oczekiwanie, by wszystko zostało sfinalizowane do końca roku. Na Monte Cassino odbyły się wczoraj uroczystości obchodów 78. rocznicy zdobycia wzgórza przez II Korpus Polski generała Władysława Andersa. W niemal wszystkich wystąpieniach przewijał się wątek wojny na Ukrainie.
Rozmowa o Europie.
Wojna na Ukrainie trwa już prawie 3 miesiące. Inwazja Rosji odbywa się na poziomie militarnym, ale również w cyberprzestrzeni, a to wiąże się z pewnymi zagrożeniami również w naszym kraju. Nasilają się cyberataki, rozprzestrzenia się złośliwe oprogramowanie. Jak się przed tym bronić? Jakich błędów nie popełniać? Między innymi o tym porozmawiam dziś z Sebastianem Szczepańskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa w sektorze IT, prezesem spółki Currenda. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Pana firma od ponad 20 lat dostarcza aplikacje i systemy informatyczne dla wymiaru sprawiedliwości, dla urzędów, dla instytucji publicznych. Czy od 24 lutego, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę, zmieniła się wasza praca? Są inne potrzeby klientów? Wojna wymusiła nowe rozwiązania?
I tak i nie, dlatego że my zajmujemy się takim rynkiem, który jest bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o dane, które są przetwarzane. Świadczymy usługi informatyczne dla wymiaru sprawiedliwości. Dane, które są tam przetwarzane, dotyczą wielu wrażliwych sfer różnych osób. W związku z powyższym usługi, które świadczymy, muszą być zapewniane w jak najwyższym bezpieczeństwie. My zauważyliśmy, że rzeczywiście wojna w Ukrainie spowodowała, że troszeczkę nasiliły się ataki na różnego rodzaju systemy informatyczne, w tym również na nasze. Natomiast ze względu na to, że my od wielu, wielu lat przykładamy bardzo dużą uwagę do bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, więc bez problemu byliśmy w stanie zarządzić bezpieczeństwem oprogramowania naszych klientów. Więc można powiedzieć, że sama wojna w Ukrainie w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo naszych systemów nie wpłynęła.
Czy w kwestii cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń w IT jest trochę tak, że na poziomie rządów, instytucji państwowych, wielkich koncernów jest duża świadomość, na poziomie firm czy samorządów mniejsza, a na poziomie nas, zwykłych użytkowników, niewielka? Czy to niekoniecznie tak wygląda?
Znaczy na pewno na poziomie instytucji, korporacji i też oczywiście governmentu ta świadomość jest bardzo wysoka. Jak się weźmie różnego rodzaju badania w kontekście oczekiwań ludzi zajmujących się informatyką, to security, czyli bezpieczeństwo, jest na pierwszym miejscu. Tak? Jest wskazywane jako taki obszar, który w tej chwili jest bardzo istotny, w który należy inwestować i w który warto po prostu angażować wszystkie środki w tym zakresie. Jeżeli chodzi o zwykłego użytkownika, no to jest to sfera bardzo istotna w tej chwili również, tak? Dlatego, że nawet nie wojna w Ukrainie, ale też COVID bardziej wpłynął na dużą popularyzację chociażby różnego rodzaju systemów e-commerce, czyli na przykład sklepów internetowych. To powoduje, że zaczęliśmy zakładać różnego rodzaju konta w różnych systemach, a to z kolei powoduje, że ciężko jest na przykład zapanować nad polityką haseł, tak? Ja na przykład jestem też takim zwykłym przykładem chociażby zwykłego Kowalskiego, który ma w tej chwili kilkadziesiąt różnych haseł do różnych systemów i rzeczywiście jest to dużym wyzwaniem w tej chwili, żeby móc te hasła spamiętać, żeby one były unikalne, ponieważ taki jest wymóg, żeby raczej te hasła były unikalne w momencie jakiegoś wycieku. Nie musimy w tym momencie tych haseł wszystkich do różnych systemów zmieniać. I jest to na pewno duże wyzwanie, przed którym stoimy zarówno my jako śmiertelnicy, jak również firmy, które oczywiście świadczą usługi dla nas.
No właśnie, wspomniał pan o tym, co się dzieje w cyberprzestrzeni, o atakach hakerskich. Czy ofiarą takiego ataku świadomego, może przypadkowego, może stać się każdy z nas? Bo czasami się wydaje, że ta wojna w cyberprzestrzeni to dotyczy tylko tych dużych, tych wielkich, tych ważnych, a ja zwykły użytkownik właściwie jestem bezpieczny. Kto by tam chciał mi coś zhakować?
Oczywiście, że każdy z nas, tak? Dlatego, że możemy być dotknięci atakiem hakerskim rzeczywiście w sferze prywatnej, jak i w zawodowej. Jeżeli chodzi o sferę prywatną, no to oczywiście głównie chodzi o na przykład środki nasze bankowe tak naprawdę. W tej chwili jest dużo ataków właśnie, które służą temu, żeby mówiąc kolokwialnie, oczyścić nasze konta po prostu ze środków finansowych.
Jak się przed tym uchronić? Oprócz ostrożności szeroko rozumianej i oczu i uszu szeroko otwartych.
Jest kilka możliwości. Oczywiście z jednej strony my musimy być ostrożni i dużo się o tym mówi, też w pewien sposób edukują nas różne firmy, w tym również banki, że nie powinno się oczywiście klikać w korespondencję, której nie znamy. Czy to jest korespondencja otrzymana drogą mailową, czy też korespondencja otrzymana chociażby przez SMS, czy różnego rodzaju messengery, inne komunikatory. Nie powinniśmy, jeżeli nie znamy adresata, znaczy jeżeli nie znamy nadawcy, jeżeli nie znamy, jakby nie spodziewamy się takiej wiadomości, nie klikajmy w żadne linki, a jeżeli nawet już klikniemy w tym momencie, to na pewno nie podawajmy swojego loginu, nie podawajmy swojego hasła i przede wszystkim nie autoryzujmy transakcji, których nie znamy. To jakby na pewno jedną z podstawowych rzeczy jest świadomość. Natomiast z drugiej strony też oczywiście instytucje nam pomagają, dlatego że na przykład banki w tej chwili mają wprowadzone mechanizmy takie antyfraudowe, tak? Czyli one służą między innymi do tego, żeby wyłapywać, czy na przykład połączenie z naszą bankowością odbywa się na przykład, nie wiem, z obcego kraju, albo na przykład, że logowaliśmy się do bankowości przed chwileczką w Gdańsku, a za chwileczkę na przykład za minutę logujemy się na przykład w Paryżu. Więc to też między innymi służy do tego, żeby wykrywać takie anomalie związane z dziwnym zachowaniem się użytkownika, no i oczywiście blokować w tym momencie dostęp do konta, kontaktować się z klientem po to, żeby w pewien sposób uchronić go od tych zagrożeń, które przed chwileczką wymieniłem.
To załóżmy ten najgorszy scenariusz, staliśmy się ofiarą ataku hakerskiego. Co powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy to gdzieś zgłosić? Jeśli tak, to gdzie? No, przychodzi taki moment, kiedy łapiemy się za głowę, ktoś nam się włamał.
No po pierwsze powinniśmy ocenić skalę zagrożenia w tym zakresie, czyli na czym ten atak hakerski mógł polegać. Tak? Bo ja tutaj wspomniałem o przykładzie związanym z oczyszczeniem naszego konta, natomiast dużo ataków hakerskich na przykład służy też temu, żeby na przykład pobrać nasze dane, zaszyfrować nasz dysk, załóżmy, że mamy te dane i one są cenne i chcemy je po prostu odzyskać, no i wtedy się pojawia propozycja nie do odrzucenia, czyli na przykład zapłaty poprzez kryptowalutę i w takim przypadku otrzymamy na przykład hasło do odszyfrowania naszych danych. Przede wszystkim powinniśmy ocenić skalę zagrożenia, zobaczyć, co się wydarzyło, zobaczyć też, czy rzeczywiście musimy płacić, tak? Dlatego, że jeżeli na przykład wykonujemy backup naszych danych, załóżmy, one są odkładane gdzieś w chmurze albo odkładamy je chociażby na jakimś dysku czy pendrive'ie, no to być może nie potrzebujemy po prostu ulegać szantażowi i płacić hakerom, tylko możemy spokojnie sobie te dane odzyskać i dalej jakby nie mieć z tym większego problemu. Powinniśmy oczywiście zobaczyć i przejrzeć nasz komputer, ewentualnie nasz telefon pod kątem posiadanego oprogramowania, dlatego że przy ataku hakerskim często ściągamy aplikacje typu malware czy inne, które nam po prostu infekują nam telefon i one dalej w tym telefonie czy w komputerze mogą być, więc powinniśmy sprawdzić i upewnić się, czy na pewno nasze urządzenia, które zostały zaatakowane, są czyste. Walka z hakerami to jest troszeczkę taka walka z wiatrakami, kto będzie szybszy i najczęściej to hakerzy są szybsi, więc stosujmy różnego rodzaju zabezpieczenia, instalujmy różnego rodzaju aplikacje, które mogą nam skanować telefony, pamiętajmy o tym, natomiast przede wszystkim nie nadawajmy uprawnień do różnego rodzaju aplikacji we wszystkich aspektach. Bo często jest tak, że jak instalujemy jakieś aplikacje, no to ona się na przykład pyta nas, czy powinniśmy dać dostęp do mikrofonu, do kamery i tak dalej. Zastanówmy się, czy rzeczywiście powinniśmy takiej aplikacji dać wszystkie uprawnienia, bo jeżeli damy po prostu wszystkie uprawnienia, to potem taka aplikacja rzeczywiście złośliwa może po prostu za nas wykonać różne czynności, również nas chociażby okraść.
To na koniec wróćmy do sfery biznesu. Kieruje pan dużą firmą z branży IT. Wojna na Ukrainie mocno wpłynęła na sytuację na rynku pracy w tym sektorze, czy nie? No bo informatycy czy programiści ze wschodu zdaje się, że stanowili niemałą grupę w naszym kraju.
To prawda. Generalnie to, co się dzieje w tej chwili w branży IT, bardziej wynika z wcześniejszej sytuacji, czyli związanej z COVID-em. COVID obnażył pewne braki, jeżeli chodzi o kwestie związane z narzędziami informatycznymi, a to z kolei spowodowało, że w tej chwili mamy naprawdę mnóstwo projektów, które prowadzimy. Często klienci czekają też na nasze zespoły programistyczne, ponieważ jest tak dużo potrzeb. W tej chwili szacuje się, że około 500 000 programistów brakuje na rynku polskim. Podobna jest sytuacja w Europie, podobna jest sytuacja na świecie. Rzeczywiście liczyliśmy na to, że wojna w Ukrainie i pewien taki eksodus spowoduje, że pojawią się u nas programiści, czy to z Ukrainy, czy też się okazuje, że z Białorusi w tej chwili też dużo osób wyjeżdża. Ale z drugiej strony poprzez COVID upowszechniła się praca zdalna. A to powoduje, że w tej chwili programista może pracować z dowolnego miejsca na świecie i również tak samo pracują programiści polscy, jak i ukraińscy, jak i białoruscy, czy chociażby rosyjscy, ponieważ w tej chwili tam też dużo programistów z Rosji wyjeżdża. I można pracować praktycznie rzecz biorąc, będąc w dowolnym miejscu na świecie, dla dowolnego podmiotu w dowolnym kraju. To wszystko powoduje, że wbrew pozorom wojna w Ukrainie nie spowodowała, że jest więcej programistów na rynku polskim. Bym nawet powiedział, że te braki, które były, no cały czas po prostu występują, dlatego że upowszechniła się praca zdalna i dużo polskich programistów również pracuje dla podmiotów zagranicznych bez konieczności po prostu zmiany lokalizacji.
Sebastian Szczepański, ekspert do spraw bezpieczeństwa w sektorze IT, prezes spółki Qurenda, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Zaskoczenia nie było. Kalusz Orkestra z piosenką Stefania, zwycięzcą festiwalu Eurowizja 2020. Prezydent Ukrainy zapowiedział organizację kolejnego festiwalu na gruzach Mariupola.
Ніби вони кулі, дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
ABC Unii.
P jak plan uniezależnienia Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych.
Komisja Europejska chce zmobilizować na ten cel 300 miliardów euro. To odpowiedź Brukseli na rosyjską napaść na Ukrainę.
Przywódcy rządów 27 państw Unii Europejskiej uzgodnili utworzenie platformy wspólnych zakupów gazu, LNG i wodoru.
Plan zakłada nacisk na efektywność energetyczną, zwiększenie udziału energii odnawialnej z 40 do 45% do 2030 roku, a także wzrost wytwarzania energii słonecznej oraz rozbudowę infrastruktury gazowej i naftowej.
Z proponowanych 300 miliardów euro na ten cel 72 miliardy mają być w formie bezzwrotnych dotacji, reszta to tanie pożyczki.
Do 10 miliardów euro zostanie przeznaczonych na brakujące interkonektory gazowe i terminale, między innymi na pływający terminal LNG w Gdańsku.
Natomiast do 2 miliardów euro będzie przeznaczonych na modernizację infrastruktury naftowej w związku z zatrzymaniem dostaw rosyjskiej ropy.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Włoch. Agnieszka Janusz, Polka, mieszkająca w tym kraju, opowie o inflacji, o coraz wyższych cenach produktów w Italii.
Jak najbardziej to zauważyłam. Zauważyli to wszyscy, jak gdyby Włosi dookoła, wszyscy moi znajomi narzekają. Bo rzeczywiście ta inflacja w 2020 roku bardzo podskoczyła, nawet w porównaniu z 2021 rokiem. Znaczy Włochy po pandemii dość energicznie zaczynały wypływać na powierzchnię, dzięki też funduszom europejskim i tak dalej. Ta gospodarka zaczynała jak gdyby oddychać, a nawet nadrabiać, i to solidnie nadrabiać. Gdzieś tam w statystykach międzynarodowych plasowali się na pierwszych, jak nie na pierwszej pozycji. Natomiast teraz niestety właśnie jest to spowodowane najprawdopodobniej, ale na pewno jest to konsekwencją wojny i ta inflacja, jak gdyby ten stopień i stopa inflacji jest bardzo wysoka w tym roku. Podniosły się ceny gazu, podniosły się ceny benzyny czy innych olej napędowych. Także wszyscy naprawdę narzekają i narzekają tacy zwykli ludzie, którzy muszą płacić rachunki. Tutaj dużo domów się ogrzewa na gaz. Także mówię, no ceny wzrosły, zarobki pozostały takie same i wszyscy to naprawdę odczuwają. Gdzieś tam rząd stara się pomóc, owszem, dzięki temu też jak gdyby te podwyżki, które zanotowane były w pierwszym kwartale tego roku, mimo wszystko ich poziom się obniżył, ale jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, ponieważ normalny, przeciętny Włoch narzeka i ma powód do tego, żeby narzekać. Generalnie rzecz biorąc, jak wkładam rzeczy do koszyka, to wydaje średnio no kilkadziesiąt euro więcej niż na przykład wydawałam jeszcze 2 lata temu. Także taki mam wniosek z tego, że po prostu więcej kosztują zakupy. Najprostsze te rzeczy takiej pierwszej potrzeby codziennej. Tak jak kiedyś zakupy robiłam na przykład za 150 euro na tydzień, to już były takie konkretne zakupy. Tak teraz wydaje się 220 euro na tydzień. Ja mówię o swoim koszyku zakupowym. Także po prostu tutaj jakby wszystko rzeczywiście podrożało. Oczywiście mówi się też o wzroście cen tych produktów, które gdzieś tam docierały do Włoch, między innymi też z Ukrainy. No wszystko podrożało.
Czym żyje Europa?
Rosjanie zniszczyli w Charkowie Bank Roślinnych Zasobów Genowych. To jedna z największych takich instytucji na świecie, której zasoby chroniły nawet hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej, przekazał dr Serhii Avramenko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Znajdowało się w tym banku ponad 160 tysięcy odmian i hybryd roślinnych z całego świata. Jak dodaje naukowiec, wszystko zamieniło się w popiół. Dziesiątki tysięcy próbek materiału siewnego, łącznie z odmianami liczącymi setki lat, pradawnymi, których nie uda się już odzyskać. Wszystko spłonęło. W Ukrainie zamieszanie po głosowaniu jury na konkursie Eurowizji. Okazało się, że polska piosenka nie otrzymała od jury ani jednego punktu, podczas gdy ukraińska publiczność dała polskiemu wykonawcy najwięcej z możliwych, bo aż 12 punktów. Postawę jury skrytykowali ukraińscy politycy, a sieci na portalach społecznościowych zalały tysiące wpisów rozżalonych decyzją jury ukraińskich obywateli. Z kolei Europejska Unia Nadawców oskarżyła kilka krajów, w tym Polskę, o nieprawidłowości w głosowaniu jurorów i zastąpiła ich głosy algorytmem. Według przedstawicieli jednego z belgijskich nadawców, Azerbejdżan, Czarnogóra, Gruzja, Polska, Rumunia i San Marino miały wzajemnie przyznawać sobie punkty, podaje portal Eurowizja.org. Polska zdecydowanie zaprzeczyła tym sugestiom i zaapelowała o uproszczenie głosowań jurorów. To nie pierwszy zresztą taki apel. W tym roku pojawiły się problemy z właściwym rozumieniem zasad, czego efektem jest afera właśnie w ukraińskim jury. Jedna z oceniających osób deklarowała przyznanie 10 punktów, czyli drugiego miejsca dla Polski. Jednak po wpisaniu w tabelkę wartości 10 de facto przyznała polskiej piosence 10 miejsce, czyli tylko jeden punkt. Sukces polskiego designu w Nowym Jorku na międzynarodowych targach wzornictwa przemysłowego Eco Solidarity. Polskie stoisko, na którym prezentowane były projekty m.in. Pauliny Grabowskiej, uznane zostało za najlepsze spośród 800 wystawców. Duże zainteresowanie wzbudziły projektowane przez nią jadalne opakowania. Celem targów było zaprezentowanie możliwości połączenia designu z przemysłem recyklingowym. Politechnika Gdańska dołączy do konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego. Do tej pory składał się on z 7 czołowych europejskich uczelni technicznych. Politechniki w Berlinie, RWTH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w Mediolanie, Politechniki w Walencji i Politechniki Warszawskiej.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.